bez barier.
8 minut po 18, dobry wieczór. A w zasadzie dzień dobry, bo jeszcze słońce wysoko. Alicja Pietruczuk, dziś w magazynie Bez Barier opowiemy o nowych rowerach, które otrzymali dziś uczniowie zespołu szkół nr 12 i mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku. Dowiemy się także, dlaczego słyszące dzieci uczą się migać. Zapraszam.
Polski Czerwony Krzyż razem z Fundacją Ekotextil ma możliwość i przyjemność przekazywania osobom niepełnosprawnym rowerów.
Trochę falstart, ale już mówię, o czym jest ta relacja. 10 rowerów pięknych, nowych, biało-czerwonych i trójkołowych dostali dziś uczniowie zespołu szkół nr 12 przy ulicy Krakowskiej i mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Baranowickiej w Białymstoku. To często są te same osoby, po prostu mieszkańcy DPS-u przy Baranowickiej uczą się przy Krakowskiej. Ten wspaniały prezent dostarczył Polski Czerwony Krzyż.
Polski Czerwony Krzyż razem z Fundacją Ekotextil ma możliwość i przyjemność przekazywania osobom niepełnosprawnym rowerów trójkołowych.
Elżbieta Paszkowska, dyrektor białostockiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża.
I rowery są dostosowane do odbiorców w różnym wieku, od dzieci najmniejszych do osób dorosłych. Mamy nadzieję, że dzięki tym rowerom wszyscy będą mogli poznawać świat i będą się cieszyli latem, słońcem, przygodą.
Tymi rowerami można po prostu jeździć po ścieżkach rowerowych na przykład.
Naturalnie, one są sprawne, są wyważone, mają wszelkie atesty. Zasady bezpieczeństwa są w dwójnasób zachowane. Są po prostu przygotowane dla osób, które mają kłopoty z zachowaniem równowagi na rowerach dwukołowych. To są po prostu rowery. To nie jest rehabilitacja stacjonarna, to jest rehabilitacja ruchowa, przestrzenna, poznawanie świata i naprawdę z wielką satysfakcją i przyjemnością przekazujemy to szczególnie dzieciom i młodzieży, bo wzruszające są chwile, kiedy mama mówi: proszę pani, moje dziecko pierwszy raz w życiu, mając 12 lat, pojechało rowerem. Proszę mi wierzyć, jest to przejmujące. Już przekazywaliśmy zespołowi szkół nr 13 przy Słonimskiej. Przekazywaliśmy również osobom prywatnym, a w tej chwili przyszła pora na zespół szkół nr 12 i Dom Pomocy Społecznej i mamy następne plany. W miarę naszych możliwości i współpracy będziemy to przekazywali. Nie ukrywam, że wymaga to też jakichś nakładów finansowych, więc musimy się też zgromadzić i pozyskać na ten cel środki.
Panie dyrektorze, przymierzy się pan do roweru?
Oczywiście, bardzo chętnie.
Wojciech Jocz, dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Baranowickiej w Białymstoku.
Wyglądają elegancko i też widać, że są to takie mechanizmy, które nie powinny sprawiać kłopotu i nie powinny się psuć. Bardzo nam zależy na tym, żeby mieszkańcy nasi jak najwięcej mieli różnych aktywności, w tym również aktywności fizycznej. Korzystają u nas z sali gimnastycznej, z basenu, ale w okresie letnim, wiosennym jest tutaj dla nas ogromna pomoc, że będą mogły również jeździć na rowerach, które właśnie otrzymujemy.
Pan wybrał ten największy i zdarzy się pewnie, że kogoś równego wzrostem będzie pan musiał nauczyć jeździć na rowerze.
Część naszych mieszkańców nawet jeździ na rowerach takich dwukołowych. Te rowery są już przeznaczone dla konkretnych osób, które się przymierzają do jeżdżenia na nich, także będzie to ogromna radość dla naszych mieszkańców.
Ja rozumiem, że Maniuś dostanie pierwszy rower.
Myślę, że tak.
Będziesz jeździł rowerem?
Chcesz rower?
Tak!
Będziesz jeździł, powiedz, będę jeździł.
Ja jedzie.
Ja jadę rowerem, tak?
Ja jej rowerze.
Czekaliśmy na rowery prawie rok. Anna Udakowska, nauczyciel zespołu szkół nr 12 przy ulicy Krakowskiej w Białymstoku.
Była to dla nas taka ogromna niespodzianka, kiedy na początku maja zadzwoniła pani prezes fundacji z informacją, że dostaliśmy aż 10 rowerów, także byliśmy bardzo, bardzo szczęśliwi.
Rowery będą dostępne w szkole. Niewykluczone, że w czasie wakacji będzie możliwość wypożyczenia ich w tym okresie, kiedy nie będą się odbywały półkolonie.
Większość uczniów zespołu szkół to są dzieci z dość znaczną niepełnosprawnością, także ruchową.
To prawda, ale myślę, że połowa uczniów będzie w stanie przynajmniej spróbować.
Na placu zabaw przygotowujecie ścieżki rowerowe?
Jedna już jest wytyczona, natomiast myślimy o poszerzeniu trasy rowerowej dla naszych uczniów.
Bez barier.
wymigać wiersz czy rozwiązać migany kalambur. Potrafią uczestnicy pierwszego międzyszkolnego konkursu języka migowego w Białymstoku. Wzięło w nim udział 26 uczniów z 3 białostockich szkół, którzy uczą się migać na zajęciach pozalekcyjnych. Konkurs odbył się w szkole podstawowej numer 7, gdzie migające kółko zainteresowań jest prowadzone już od 3 lat. Konkurs Potrafię migać, w którym uczestniczą słyszące dzieci uczące się języka migowego, to pierwsza tego typu inicjatywa w naszym regionie. Organizatorzy, Szkoła Podstawowa nr 7 i Białostocki Oddział Polskiego Związku Głuchych, już zapowiadają jego drugą edycję, bo to bardzo potrzebna inicjatywa, mówi prezes Podlaskiego Oddziału Polskiego Związku Głuchym Urszula Moros, a z języka migowego tłumaczy Krzysztof Cis.
Myślę, że warto uczyć języka migowego dzieci, ponieważ dzieci nie znając niesłyszących nie wiedzą, że głusi istnieją, a w związku z tym nie znają ich postaw. W tym momencie jest możliwość po prostu poznania. Wyobraźmy sobie sytuacje takie, w których głusi na przykład znajdą się w jakimś miejscu, nie mogą sobie poradzić. Słyszący wówczas, widząc takiego głuchego, znając język migowy, są w stanie nawiązać z nim komunikację i być w jakiś sposób dla nich pomocą. Jest to naturą ludzką, żeby pomagać innym. I dlatego my staramy się pomagać sobie wzajemnie. Natomiast tutaj słyszący, widząc głuchego, łącząc się z nami, tak jak ja na przykład migam naturalnie, porozumiewając się w swoim języku, przedstawiając swoją kulturę miganiem, jestem w stanie przekazać moje osiągnięcia. Nie znając mojej kultury, nie zna się osób, przedstawicieli tej kultury. A tutaj jesteśmy w stanie, tak jak wy słyszący, przedstawiać nam w różnych formach, czy w telewizji, czy w prasie. Jesteście w stanie to przedstawiać. Natomiast my też możemy wam przedstawić to, co osiągamy i rozwijać kontakty między nami. Naprawdę warto uczyć migania.
Były zajęcia dodatkowe w szkole, więc zaczęłyśmy chodzić. W październiku dużo się nauczyliśmy.
Bo się opłaca. Jak spotkamy osobę głuchoniemą, to będziemy mogli się z nią porozumiewać.
Trudno jest migać?
Zależy z jakim panem i panią. Pan Krzysztof Cieś jest bardzo miły. Pokazuje, tłumaczy, zabawy ma po migowemu.
Czyli to są po prostu fajne zajęcia.
Tak.
Co już umiesz wymigać?
Alfabety, zwierzęta, uczymy się wierszyków, liczby i tam inne rzeczy.
Skąd w ogóle pomysł? Pomysł wypłynął od rodzica naszej uczennicy, która była w klasie 2, w tej chwili jest w klasie 5. To też jest jakby efekt naszej współpracy z rodzicami. I uznaliśmy, że taka forma, no, nowatorska w naszej szkole, w szkole, która nie jest szkołą integracyjną i nie mamy tutaj osób, które są niepełnosprawne. Natomiast dzieci mogą właśnie wyjść do środowiska i nawet w takich sytuacjach całkiem przypadkowych służyć swoją osobą, żeby otwierać ten świat, żeby pomóc. Uważamy, że to jest bardzo duża potrzeba. Jednocześnie dzieci ćwiczą tutaj bardzo wiele sprawności, funkcji i cech charakteru, czyli taki jakby troszkę program wychowawczy. Raz, że otwierają się na potrzebujących, ale same też stają się bardziej wrażliwe, stają się bardziej cierpliwe, zaczynają dostrzegać też piękno ciszy, bo my żyjemy w świecie hałasu. Natomiast one się same przez to wyciszają i to też jest taka wartość dodana, tak przy okazji. Ćwiczą koordynację, ćwiczą swoją pamięć, więc dla dzieci to też jest bardzo rozwojowe, dla dzieci słyszących. Konkursy to też są efektem pracy i dzieci, ale także nauczycieli. I one mają to do siebie, że pozwalają właśnie zobaczyć, na jakim etapie jesteśmy. I dzieci to lubią.
Czasami to też trochę się trudno wykonuje, ale zawsze można jakoś poradzić.
Piotr Gołaszewski i jego mama.
To jest zasługa nauczyciela, który potrafił w nich wzbudzić taką chęć. Naprawdę, pokazać, że język migowy jest fajny. Przez ten język dostrzega się też ludzi innych, tak, którzy nie słyszą tutaj akurat. To jest taka szansa, którą dostali, że chyba lepszej nie mogli dostać.
W domu miga trochę?
W domu trochę miga. Miga to, co no, potrafi, to co może, bo w domu nie ma nikogo migającego, także to, co z lekcji wyniesie.
Pokazuje mamie, czego się nauczył?
Oczywiście, pokazuje mamie, najwięcej mamie.
Czyli mama też trochę już umie?
Troszkę, troszkę.
A naszymi gośćmi są dziś nauczyciel i tłumacz języka migowego, pan Krzysztof Cis i jego córka Marysia. Jak się okazuje, sprawczyni całego konkursowego i migowego zamieszania oraz pani Aneta Połynka, absolwentka kursów języka migowego. Witam.
Dzień dobry.
Bardzo serdecznie. Panie Krzysztofie, pan Można by powiedzieć, że miganie wyssał z mlekiem matki.
I z państwem od ojca dostał. I jedno i drugie. Tak, mam głuchych rodziców i pierwszym moim językiem tak naprawdę to był język migowy. Moja mama czasami mi opowiada, jak migałem, zanim mówiłem. Zresztą ona nie słyszała, gdybym mówił nawet. Ale dom, w którym mieszkaliśmy, to był dom wielorodzinny. Mieszkaliśmy razem z braćmi, siostrami mojej mamy. To był duży dom. I oni zawsze mówili, dlaczego ja jestem taki cichy. A moja mama mówiła, bo jest głuchy. A potem się okazało, że nie jestem głuchy. Zbadano mnie, że nie jestem głuchy, że mówię, ale teraz za to nadrabiam to, czego nie mogłem wtedy.
To proszę powiedzieć, kiedy nauczył się pan mówić i od kogo?
W żłobku, w przedszkolu, komunikacja w środowisku. Ja tak jak powiedziałem, dom wielorodzinny, małe dziecko jest z rodzicami, ale potem dorastając ma kuzynów, z nimi rozmawia. Przez pewien okres w moim życiu opiekowała się mną siostra mego taty, stryjenka. I to były takie pierwsze kontakty z mową, a potem to już poszło.
A proszę powiedzieć, myśli pan słowami czy symbolami?
Muszę pani powiedzieć, że to jest bardzo... To znaczy tak, myślę słowami, ale pamiętam, jak kiedyś myślałem miganiem. Takie osoby jak ja określa się w nauce CODA, to jest Children of Deaf Adults, czyli dzieci głuchych rodziców. I ta bimodalność, którą posiadam, czyli biegłe posługiwanie się dwoma językami, powoduje, że potrafię na przykład mówić do kogoś jednym po polsku, a migać do kogoś w migowym, czyli potrafię korzystać z dwóch języków. I zdarza mi się, że myślę też migowo, obrazami, tak.
Mówimy o tym głównie dlatego, że większość społeczeństwa słyszącego, jeżeli o tym nie wie, to sądzi, że język migowy jest po prostu odzwierciedleniem w gestach języka polskiego, a to wcale tak nie jest. To jest zupełnie inny język.
Tak, język migowy jest obcym językiem w stosunku do języka polskiego. O wiele bliższy w konstrukcji jest do języka angielskiego. Nie posiada końcówek fleksyjnych. Określenia czasu przedstawia się w formie operatorów czasu, tak jak w języku angielskim. Szyk zdania jest inny nawet. Mówi się, że język migowy jest językiem wizualno-przestrzennym. Mówi się, że to jest proste pokazać rękoma to, co chcesz powiedzieć. Ale to nieprawda, bo to jest całkiem inaczej. Uczniowie, których uczę języka migowego, osoby korzystające z nauki języka migowego na kursach, dochodzą do wniosku, że te szkolenia, które teraz są w wymiarach 60-godzinnych, są po prostu niewystarczające. Nikogo nie da się nauczyć języka obcego w ciągu 60, czy 120, czy 180 godzin. Dlatego warto zaczynać jak najwcześniej i warto uczyć dzieci, bo przecież dzieci szybciej chłoną tę wiedzę. Tak jak nauka języków obcych w przedszkolu. Są ośrodki w Polsce, gdzie w przedszkolach już się prowadzi język migowy.
Marysiu, to właśnie ze względu na ciebie w szkole podstawowej numer 7 w Białymstoku zaczęły się zajęcia z języka migowego. W domu podobno nie migasz, nawet w kontaktach z babcią.
Tak, z babcią raczej nie migam, ale jakoś gdzieś zaobserwowałam, że tata wychodził z domu i wracał bardzo późno. No i w końcu mnie zainteresowało, dlaczego tak się dzieje. Gdy się dowiedziałam, że miga, a wcześniej jeszcze widziałam moich głuchoniemych dziadków, stwierdziłam, że fajnie by było, gdybym jednak mogła zrozumieć to, co dziadek przekazuje. Chociaż nie ukrywam, że do tej pory i tak nie wszystko rozumiem.
Ale brat się nauczył, starszy.
Tak, ale brat jest ode mnie starszy prawie o 11 lat.
Więc miał więcej czasu. Teraz nadrabiasz. Trudno było przekonać kolegów do tego, że warto migać, warto umieć?
Szczerze powiedziawszy, nie. Ogółem w drugiej klasie, jak w ogóle wyszła ta inicjatywa, to wszyscy po prostu, jak tylko się dowiedzieli, stwierdzili, że oni chcą tego spróbować i byli od samego początku bardzo otwarci na te zajęcia.
Panie Krzysztofie, uczniowie bardzo chwalą te zajęcia. Mówią, że się świetnie na nich bawią. Czy to dlatego, że pan nie jest po prostu nauczycielem z wykształcenia i też się bawi?
To trzeba by było zapytać dzieci o tę pierwszą część, a drugą. No ja jestem fizjoterapeutą, ale znajomość języka migowego pozwoliła mi jakby zaistnieć na rynku pracy jako nauczyciel, jako wykładowca najpierw języka migowego, a potem doskonalić swoje umiejętności i zdobyć dyplom uniwersytecki w tym zakresie. Jestem edukatorem języka migowego, uczę migania i no stało się to moją, było to najpierw moją pasją życiową, a potem stało się chlebem powszednim i pracą zawodową. Obecnie uczę języka migowego w Szkole Policjalnej nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku. Uczę również na różnych kierunkach na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Prowadzę różnego rodzaju szkolenia. Tych godzin jest naprawdę bardzo dużo, ponieważ ludzi z tymi umiejętnościami jest zbyt mało. I tak jak Marysia powiedziała, dzień wyganiał, noc witała. No i to tak.
Ale jak już tutaj usłyszeliśmy kursy, to wciąż za mało. Pani Aneto, pani trzy poziomy tych kursów ukończyła i to, jak wiem, nie jest jeszcze koniec tej edukacji.
No tak, tak. Te trzy kursy też były dość wymagające, ponieważ przy studiowaniu dziennym trzeba było bardzo dużo czasu poświęcić, żeby wdrożyć się w to wszystko, poznać ten świat, bo tak naprawdę język migowy jest takim językiem dość specyficznym i służy też do tego, by posługiwać się nim wśród osób, które po prostu nie słyszą i trzeba to sobie uświadomić. To nie jest łatwe, ale tak, oczywiście to jest za mało. Najważniejsza jest styczność z takimi osobami. Dlatego też między innymi ja udzielam się w Stowarzyszeniu Osób Niesłyszących Migiem w Białymstoku, a także no właśnie też dzięki zachętom pana tutaj Cisa mogłam mieć możliwość prowadzenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 34 w Białymstoku, gdzie jestem wolontariuszką. Pani dyrektor wyraziła zgodę, dzieci się od razu zgodziły, od razu się zgłosiły. Bardzo też się zdziwiłam. I myślę, że nawiązaliśmy taki fajny kontakt między sobą i zajęcia były prowadzone właśnie w miłej atmosferze. Też to właśnie zostało podkreślone wczorajszym konkursem, że nawet moja grupa, ponieważ były cztery zespoły, mój był jeden i nawet mój zespół coś tam zajął, prawda? Drugie miejsce, nawet jedna osoba została wyróżniona, więc dla mnie prywatnie to jest też wielkie wyróżnienie. Bardzo się z tego cieszę. Jest to taki mój mały pierwszy sukces, tak? Bo dopiero zaczynam, aczkolwiek nie ukrywam, że wiąże z tym przyszłość. Możliwe, że gdzieś tam kiedyś spróbuję może, prawda, zdawać konkretne egzaminy, które będą dawały mi możliwość dalszej pracy zawodowej, łączenia tego języka też właśnie z pracą, tak?
Dlatego, że nam jest trudno wyobrazić sobie sytuację osoby niesłyszącej, w związku z tym niemówiącej, na przykład na prowincji. Mieszka sobie gdzieś w niewielkiej miejscowości taki człowiek i wokół siebie nie ma nikogo migającego. To znaczy, nie ma z kim porozmawiać. Jest szalenie samotny. To nie jest tylko kłopot przy załatwianiu różnych spraw, ale to jest po prostu skazanie na ogromną samotność, na zamknięcie. Wciąż jest za mało takich osób, które potrafią łączyć te dwa światy.
To znaczy, ja też uważam, że przede wszystkim trzeba być dobrym psychologiem, tak? I gdzieś tam pedagogiem. Ja studiując właśnie logopedię, fonoaudiologię, poznałam gdzieś tam tajniki tego, że taka osoba wymaga no, zrozumienia. Tak, i to, że znamy język migowy, to jest bardzo ważne, ale też musimy mieć takie podejście bardzo, że tak powiem, no kompleksowe, holistyczne, żebyśmy mogli nawiązać bardzo dobry kontakt z taką osobą, żeby ona nas przyjęła, bo często osoby niesłyszące też no mają taki dystans do nas słyszących.
Mają ogromny dystans.
Tak, nie ufają, są nieufne też często.
Właśnie, panie Krzysztofie, skąd się bierze to takie poczucie, że środowisko osób niesłyszących jest zamknięte, jest wyizolowane.
To jest taki może troszeczkę kolokwialny przykład, ale ktoś się sparzy, to więcej nie wyciąga ręki do ognia. I tutaj jest sytuacja taka, że Gusi w swojej chęci komunikacji ze słyszącymi bardzo często otwierali się i otwierają nadal. Niemniej bardzo często ulegają różnego rodzaju zawodom. I to jest właśnie przyczyna. Są zbyt często zwodzeni, dużo obietnic bez pokrycia. I to niestety jest bardzo, bardzo bolesne. Bardzo.
I okazuje się, że mogą być swobodni tylko w swoim środowisku.
Chociaż, ale możemy to zmienić.
Chociaż właśnie przykład stowarzyszenia MIGiEM fantastyczne, tutaj wielokrotnie mówiliśmy o fantastycznych inicjatywach, o osobach niesłyszących, śpiewających, tańczących, grających w teatrze. Niesamowite rzeczy, ale tak jak mówiła pani prezes Urszula Moros, jeżeli się nie rozumie, nie zna się kodu, który umożliwia komunikację, bardzo trudno jest poznać kulturę i prawdziwą wartość drugiego człowieka. Ja mam nadzieję, że uczniów i tego typu zajęć będzie coraz więcej, nie tylko dzieci, ale też dorośli zaczną się uczyć języka migowego, bo jest fajny. Tak jak mówią uczniowie pana Krzysztofa i pani Anety. Ja bardzo dziękuję państwu za wizytę w naszym
Dziękujemy
studiu.
Również.
Naszymi gośćmi byli pan Krzysztof Cis, nauczyciel i tłumacz języka migowego wraz z córką Marysią oraz pani Aneta Połynka, absolwentka kursów języka migowego, wolontariuszka, która także uczy języka migowego. Ja bardzo dziękuję też państwu za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.